dobry. Witam w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło, że Krakowski Salon Poezji zawitał tutaj na naszą studyjną scenę. Mam nadzieję, że będzie to kolejny wspaniały, cudowny czas, który będziecie Państwo pamiętali długo, długo, długo. Życzę, aby ten dzień, który rozpocznie się tak pięknie jak przed chwilą, muzyką, a za moment wypełni się tu wspaniałymi słowami, skłonił Państwa do refleksji nad tym, co warto w życiu robić, a na co czasu tracić nie warto, bo wiemy, że nic dwa razy w życiu się nie zdarza. I ta chwila niech trwa, a poprowadzi ją dalej Maria Gładkowska. Serdecznie zapraszam.
Dzień dobry Państwu. Jest mi ogromnie, ogromnie miło powitać Państwa na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Salonu Poezji w Łodzi. I bardzo się cieszę, że za każdym razem tak licznie Państwo przychodzicie. Bardzo, bardzo dziękuję. Krakowski Salon Poezji w Łodzi jest współorganizowany przez Teatr Nowy imienia Kazimierza Dejmka i Krakowski Instytut Teatralny imienia Mieczysława Herca we współpracy z Akademią Muzyczną w Łodzi i Radiem Łódź. Bardzo pięknie przywitali Państwa sonatiną, część trzecia, Grażyny Pacewicz, wykładowcy Akademii Muzycznej, pani Agata Piotrowska-Bartoszek i pan Tomasz Bartoszek. W ich wykonaniu usłyszymy jeszcze dzisiaj Metamorfozę numer 1 Pan Benjamina Brittena, Dualistyl Jerzego Bauera i trzy małe pasakalia Jerzego Bauera. A wiersze poetów pokolenia 68 będą czytać Milena Lisiecka. Zapraszam. Będzie czytała wiersze Zdzisława Jaskuły. Monika Buchowiec będzie czytała wiersze Lucyny Skąpskiej. Jakub przeczyta wiersze Jacka Bierezina. I Kacper Gaduła-Zawratyński będzie czytał wiersze Witolda Sułkowskiego. A o poetach pokolenia 68 i ich twórczości opowie Państwu pani Katarzyna Jasińska. Zapraszam serdecznie.
Dzień dobry Państwu. To będzie bardzo łódzki salon poezji i proszę mi wybaczyć, że będę czytała. Próbowałam to sama z głowy mówić, ale okazało się jednak, że pomimo upływu lat emocje są nadal bardzo silne. Przyznam się Państwu, że pomimo mego polonistycznego wykształcenia wszelkie systematyki w dziedzinie literatury budzą we mnie cichy opór. Szczególnie, kiedy dotyczy to poezji. Wszak każda poetka czy poeta to osobny, wrażliwy byt, a wiersze są często zapisem chwili. Dlatego długo zastanawiałam się, jak znaleźć wspólny mianownik dla Lucyny Skąpskiej, Witolda Sułkowskiego, Jacka Bierezina i Zdzisława Jaskuły. Wszyscy urodzili się na przełomie lat 40. i 50. Wydarzeniem formującym to pokolenie był marzec 68 roku. Tamtej wiosny łódzcy studenci zdecydowanie poparli strajki w innych ośrodkach akademickich. Manifestacje i wiece odbywały się przed Biblioteką Uniwersytecką, na Politechnice. Studenci szkoły filmowej zorganizowali protest w obronie ówczesnego rektora profesora Jerzego Teplica. Ale wróćmy do naszych poetów. Wszyscy byli studentami polonistyki, której niekoronowaną królową była profesor Stefania Skwarczyńska. Wielka uczona, wielki autorytet etyczny i naukowy, uwielbiana przez swoich studentów i współpracowników, przepraszam, Kazimierzu Dejmku. Nie chcę tworzyć kolejnego mitu, ale jestem przekonana, że do zbudowania ideowej postawy Skąpskiej, Sułkowskiego, Bierezina i Jaskóły okazywanej podczas kolejnych polskich miesięcy, to jest grudnia 70 roku, czerwca 76, sierpnia 80 roku, grudnia 81, czerwca 89, przyczyniły się nauki profesor Stefanii Skwarczyńskiej poświęcone nie tylko teorii literatury. Dla mojego pokolenia to byli starsi koledzy, owiani legendą 68 roku. Nie spotykaliśmy ich na wydziałowych korytarzach, może czasem przelotnie w piekiełku w bóle. Tylko Lucyna Skąpska zdążyła zrobić dyplom na łódzkim uniwersytecie w 74 roku. Zdzisław dokończył studia na KUL-u. Sułkowski i Bierezin nie zdołali tego zrobić po zrelegowaniu ich z naszej uczelni. Kiedy dzisiaj wśród nas została tylko Lucyna Skąpska, trudno mi oprzeć się refleksji, że Witek Sułkowski, Jacek Bierezin i dziś Jaskóła zapłacili wysoką cenę za udział w kalendarzu polskim rozpisanym na lata.
Znowu zapytasz w takiej dziwnej porze, gdy odpowiedź jest aktem największej odwagi, ale zapytasz, bo czujesz się wolny. Twoja wolność to konieczność tego zapytania. I później nigdy więcej nie zapytasz, gdyż co do prawdy pewności już nie masz. I pozostanie ci ze smutkiem spojrzeć w piekło stracone wolności sumienia. W akcie umierania nieważne są zmarszczki. Starzejemy się bardziej i w myślach, i w słowach. Wiedzę o nas zamknie nieruchome ciało. Cienie naszych myśli w oczach innych ludzi. Ci, co rozkroją nas od wewnątrz i będą ważyć w dłoni mózg i serce, a wkoło ujrzą ślady naszych rąk, nie będą w stanie ocenić intencji. Spytasz o prawdę, to się zastanowią. Jedni powiedzą, to pewna umowa. Drudzy powiedzą, że zgodność z obrazem. Znów sam zostaniesz na tych samych drogach. Prawda nie istnieje poza naszym życiem. Prawda nie istnieje niezależnie od nas. Jej miejsce tylko w tym odcinku czasu odkąd i dokąd w świecie żyją ludzie. Dzisiaj do ciebie mówię trudne słowa. Rzeczy nieludzkich nie ma w świecie ludzkim. Ratując swój bezradny umysł od obłędu, strachem wiedziony mówisz, to jest rzecz nieludzka. Dzisiaj do ciebie mówię trudne słowa. Nie ma w twym życiu żadnego przypadku. Skoro wybrałeś życie i myślisz, więc jesteś, to wiedz, że jesteś, znaczy odpowiadasz. Jesteś zupełnie wolny, i wybrałeś życie. Jesteś, Więc wybrałeś swoje narodziny. Konieczność prawdy, która żyje w tobie, każe ci także wiedzieć wszystko inne. Nienawiść, którą wybierasz, jest twoją nienawiścią. Strach, który wybierasz, jest twoim strachem. Karabin, który wybierasz, jest twoim karabinem. Ja człowiek, tak jak i ty, z sercem i rozumem. Dzisiaj do ciebie mówię trudne słowa, po to bym nigdy więcej nie zapomniał, o czym ty także często nie pamiętasz. Jesteś zupełnie wolny i wybrałeś życie. Później też wszystko zależy od ciebie. Skoro nie wybrałeś na przykład walki, wybrałeś bierność. Skoro nie wybrałeś na przykład prawości, wybrałeś strach. Skoro nie wybrałeś na przykład więzienia, wybrałeś karabin. Chciałem ci jeszcze przypomnieć i o tym, że jeśli nie chcesz uciekać od świata, musisz w nim znaleźć cząstkę swojej klęski. To jest tak wiele, co mnie łączy z tobą. Twoje więzy ze mną, przyjacielu, bracie, to wspólne rzeczy, których mamy bronić. Musiałem dzisiaj o tym opowiedzieć, abym się nigdy nie zapomniał więcej. Naszą wspólnotę potwierdza nasz bunt, ten, co wyrywa nas z osamotnienia, gorący węgiel, który służy życiu w szlachetnym geście tożsamości losów. Nienawiść człowieka jest nienawiścią ludzi. Skarga człowieka jest skargą ludzi. Pewność człowieka jest pewnością ludzi. Cierpienie człowieka jest cierpieniem ludzi.
Maszyna do pisania, mojemu sercu sławie. Zastanawiałem się właśnie, co by tu jeszcze ocalić. Każdej nocy mój sen był rozwijającym się sztandarem, którego biało-czerwone usta głosiły: poeto, ocalanie twoim najważniejszym obowiązkiem. Gdy wszedł komornik, o, znów jestem panu, przepraszam, państwu coś winien? Nie ma niewinnych, odparł. Musi być sprawiedliwość. Moje serce, powiedziałem, pracuje bez przerwy i niech ma wierzy, nie zarabia nawet na siebie. To prawda, żyje na kredyt. Właśnie, odebrano panu kredyt zaufania, pan już nie żyje. Wykrzyknął i chwycił moją maszynę do pisania. Moja maszyna do pisania jest piękna. Zawołałem z zagrobu słowami Sendrasa. Nie interesuje mnie jej wartość estetyczna. Powiedział już na schodach i za późno zrozumiałem, że język jest nieskuteczną bronią bezbronnych. Czy muszę wyjaśniać, dlaczego od tej pory mój sztandarowy sen nie ma ust? O 5 nad ranem miałam sen. Ale przecież śmierć, którą wyśniłam, nie była przeznaczona dla nas. Oddychałam spokojnie. Spokojnie jak wówczas, kiedy ucisza się bolejące ciała, cierpiące dusze. W niepewnym świetle ujrzałam stół, krzesła, reprodukcję Gogena, którego syn jest analfabetą i rzeczy drobne, nóż, widelec, grzebień. Chłód wiał od otwartego okna. Byłam pewna tego miejsca. Pamiętałam datę urodzenia, przypuszczałam datę zgonu. Znałam tabliczkę mnożenia i numer dowodu osobistego FW70-15-146, mężczyzny, który stanowił moją miłość. Więc widzisz, że myślałam o tobie. Przypomniałam sobie reklamy Mody Polskiej i globulek Z z pism kobiecych. Wzięłam ze sobą wszystko, co kobieta powinna zabrać w torebce. Sen odszedł. Nie wiadomo w jakim kierunku. Przypadkowo spotkaną dziewczynę pytałam o ciebie. Więc widzisz, że już nie umiałam cię odnaleźć. Mówiłam, jak byłeś ubrany, wzrost wysoki, oczy piwne, znaków szczególnych nie ma. Po drodze kupiłam kwiaty, jak zwykle róże. Ujrzałam cię, tego obcego mężczyznę. Minęliśmy się. Słońce wschodziło we mnie o kilka godzin za późno. Zaśnij, zapomnij, mówiła kobieta. Tyle jeszcze jesteś winien swojemu ciału. Zaśnij. Oto wszystko się kończy i teraz siedzę przy tobie w świetle, które pozwoliło mi ciebie odnaleźć. Modliłam się. Błogosławione jest miejsce przy nim. Modliłam się. Błogosławione jest miejsce przy nim. Modliłam się. I już wiem, że blask, który mnie ogarnia, nie płynie od gwiazdy twojej oddańczej czułości. Zapomnij. Kiedyś coś zdarzyło się. Kiedyś coś zdarzyło się wielokrotnie. Ofiarowano tobie dom, który sam się ciebie wyparł. Ofiarowano tobie czas, którego ciągle nie znasz. Ofiarowano tobie wojny, której nie musiałeś przeżywać, nie musisz przeżywać. Inni mężczyźni musieli zamieniać czuły oddech kobiety na czuły dotyk wojny. Po powrocie rozpaczliwie płodzili dzieci, kalekie żyjątka. Kalectwo jest dziedziczne. Jest w tobie to dziedzictwo, wysoka krew, która podpaliła niebo. Zaśnij, zapomnij. Opowiem ci o pragnieniu, o twoim głodzie, który rośnie, o kobietach maltretowanych przez pijanych mężów, o twojej matce, którą kochasz. O tym, że koniec świata nastąpi za około 15 miliardów lat, o ile nie wysadzą nas wcześniej. Głoszą to ciężarne gazety. O kobietach w kronice wypadków, o twojej matce w rubryce rozwody, o końcu świata w felietonie osiągnięcia techniki. Zaśnij. Zapomnij. Kiedyś coś zdarzyło się. Woda całowała moje usta. Woda tamowała mój krzyk. Myślałam wtedy o straconych biletach do kina na wieczorny seans. Oraz o tym, że nigdy nie zaznałam miłości. A moje ciało było jednym wielkim oddechem. Coś się zdarzyło. Wstałam z tego, jak wstaje się ze snu, z ziemi. Odgarnęłam włosy, a w lustrze zobaczyłam swoją twarz. Uśmiechnęłam się. Ktoś podszedł i powiedział: cieszę się, że pani żyje. Odpowiedziałam dziękuję, jak wówczas, gdy podawano mi płaszcz w restauracji. A moja twarz? Moja twarz. Nie było mojej twarzy. Zaśnij. Zapomnij, mówiła kobieta. Obudzisz się rano. W pokoju będzie słonecznie. Za oknem rozśpiewają się ptaki. Będzie na ciebie czekała filiżanka gorącej kawy.
Krzesło. Deszcz pada. Nie mam grosza przy duszy, ani duszy przy ciele. Tylko trochę książek, ale wszystkie przeczytane. Mój kochanek ma Pietra. Nie lubi nic zmieniać, lubi żyć jak żyje, chociaż nie lubi. Wyrzucili mnie z ciepłego kąta, ze ślepego kąta. Siedzę na środku ulicy, na krześle, które z łaski jest moje. Siedzę na nim z nogą założoną na nogę i nikt nie widzi, jak właśnie udeptuję swój grób. Siedzę spokojnie, z założonymi rękami na wrodzonym krześle i kto wie, że w obecności wszystkich, którzy jeszcze widzą, podpisuję ważne dokumenty unieważniające. Siedzę i prawie usypiam ze zmęczenia. Ale kto widzi, że stoję i krzyczę ponad wszystkich, że ci nasi mili przyjaciele, kochani bracia, łażą po nas jak wszy. Nie narzekam. Odsiaduję swój wyrok za wiarę, nadzieję i miłość. I nie ma mnie, mój drogi, wśród listów przewiązanych wstążeczką. Nie ma mnie, moja miła, wśród kartek, które przewracasz niezgrabną ręką. Nie ma mnie, kochani, na zbiorowym zdjęciu. Ani w uciesznych pamiątkach, ani we wspomnieniach, ani o wpół do szóstej, kochany, z ręką na klamce. Siedzę tu na krześle skazana i ocalona. W XX wieku któregoś czerwcowego popołudnia w najgwarniejszym miejscu robotniczego miasta. Urodziny 6 stycznia. Na urodziny dostałam migoczący płomień. Ktoś czytał w mroku niepewne życzenia. Wino było zatrute. Porażał widok za oknem. Sędziwy Averroes umierał w elektrycznym fotelu. W moje płomienne urodziny tuż przed toastem przyśnił mi się Gramsci oraz pewien znajomy kowal z wydawnictwa, świadomy, kwalifikowany i aktywny twórca hasła młodych poetów Krzyżowy Ogień. Na urodziny dostałam kamień filozoficzny, którym przyciskam rękopisy, by nie frunęły przez okno. Dostałam kołatkę w kształcie paszczy lwa, która natychmiast pożarła mi rękę. Dostałam żar miłosny i płomień rozumny, a do tego kochanka ze Spiżu. Gwiazdę przewodnią, supernową, a do niej gustowny przedłużacz, mirę, kadzidło i złoto, bo znów zaszła jakaś pomyłka. Dostałam widoki na przyszłość ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości. Dostałam wolność osobistą, bez instrukcji obchodzenia się bez niej. Dostałam przepis prania bez przedmiotu, który należy prać. Lojalną rzeczywistość, pogodną młodość i tajną informację, że czapki niewidki nie wyszły z mody. Nad drzwiami wejściowymi, gdzie kładzie się cień, moi dostojni goście zawiesili złotą podkowę krzyszącą iskry. Myśl dialektyczna znalazła piękny wyraz, cenny przedmiot, tym bardziej, że bezużyteczny. Wyszłam więc przed dom, by na nowo odetchnąć płonącym powietrzem i moje kroki nieszlachetnie zadźwięczały w ulicy.
Wanna. Po milionach lat wróciłem do praźródła życia, wody. Leżę w wannie długiej na 1,80 m, dobrze nagrzanej. Sól kąpielowa koi sumienie nadwątlone życiem na lądzie. Szoruje odciski na stopach, dowody rzeczowy dróg przebytych samotnie i pod eskortą, marszów w przyszłość i planowanych odwrotów. Reszta ciała odmacza się z nagromadzonych doświadczeń bez specjalnego wysiłku z mojej strony. Mogę poświęcić się myśleniu o ekonomii politycznej i etyce ciała zanurzonego. W głębiach życia wewnętrznego żyje się miękko, jak w ciepłej wodzie, która czasem zamyka się nad głową, aby nazajutrz w kronice wypadków napisano: zmarł w czasie kontemplacji. Zebraliśmy się. Zebraliśmy się. Kilku mężczyzn, aby zjeść, wypić i porozmawiać jak się należy. Jedzenie i picie postępowały zadowalająco. Rozmowa właściwie jeszcze się nie zaczęła, aż kiedy narosły na talerzach ptasie i rybie szkielety, pestki owoców, najmłodszy z nas, co siedział dotąd ponury i rozdrażniony, coraz to mylił potrawy i zaciskał palce na obrusie, zerwał się gwałtownie z rumorem i krzyknął: nie, ja nie! I raptem grzmotnął o podłogę i pozostał tak, leżąc rozkrzyżowany. Chwila ciszy nastała, jakby po nietakcie, ale zaraz wstał drugi. Spojrzał na leżącego pobłażliwie, do nas uśmiechnął się z życzliwością i rzekł: ja natomiast zawsze tak. I osunął się pod stół niemal bezgłośnie i niezauważalnie. Podniósł się tedy staruszek, kościsty, czcigodny i sucho, deklaratywnie, jakby oświadczenie składał. Zaczął: jeśli o mnie chodzi, to zawsze twierdziłem, że ani tak, ani nie. Tu zadem w podłogę wyrżnął, nogi zdarł i tak w pół zgięty nieruchomiał. Milczeliśmy dosyć długo, bo nowa świadomość narastała w nas i wreszcie, kiedy dłużej już milczeć było niepodobna, spurpurowiał grubas i wrzasnął: ja z tym nie mam nic. Klapnął na brzuch, jak rzucona z dużej wysokości żaba. Trzech nas zostało i obserwowaliśmy się pytająco i przynaglająco zarazem, aż oczy moje i sąsiada spoczęły złączone w milczącej koalicji na siedzącym naprzeciw. Ten walczył jeszcze chwilę. W końcu głowę spuścił i niedosłyszalnie prawie wyjąkał: Trzeba by... Głowa jego sennie opadła na stół, potem znikła. Wpatrywałem się w mego wroga. On wpatrywał się we mnie. Zasady postępowania we mnie chciał wyczytać. Ja w nim. Chwyciłem nóż długi do chleba i wbiłem mu go po rękojeść w brzuch. Padając, nakrył się obrusem jak kirem, a na nim jak odznaczenia błyszczały kieliszki i sztućce. Zadzwoniłem na służbę i gestem ręki nakazałem sprzątnąć. Uspokojenie. Moi przyjaciele poeci są czujni. Co noc rozstawiają na warcie swoje sumienia. Mnie jednego pilnują co najmniej trzy, a czwarte przechadza się za drzwiami. Nie wiem, czy to ja jestem taki ważny, czy armia sumień tak liczna. Staram się uwolnić od ich opieki przez upicie się. Wtedy szepczą: zamiast żłopać z butelki, pij ze źródeł prawdy. Dobre sobie. Dawno je wychlali. Dla mnie zostawili trochę błota na dnie. Mógłbym co prawda spróbować je przecedzić, ale czy to ważne, czym się kto upija? Więc, żeby zniechęcić swych strażników do reszty, zaczynam żreć kartofle. Po chamsku, na surowo i w łupinach. Sumienia niepewnie zbijają się w gromadkę. Naradzają się. Wreszcie wykrzykują churalnie i z oburzeniem: to jest programowe nieuczestnictwo w uczestniczeniu. Po tej kontestacji usypiają. Wtedy mogę robić, co mi się żywnie podoba. To znaczy nic. Thank you.
Święto wiosny. Na ukwieconych ulicach karmiono transparentami nadwątloną przez bratnie pomoce ideę braterstwa ludów. W Alejach Niepodległości panowała wolność z racji wstrzymania ruchu kołowego. Równość była jednakowa dla wszystkich. Dziś decydowało o jutrze. Jutro było zachmurzone i ze strachem patrzyło na dziś. Panował nastrój radosnych igrzysk. Obiecywano coraz więcej chleba. Ludzie zamieszkali w pochodzie i oddychali sztandarami. Byłem wolny. To znaczy, miałem świadomość, że przebywam na świeżym powietrzu. Obcy. Wysoki Trybunale, zabiłem z winy słońca. Słońca, które mnie ścigało poprzez wszystkie dni. Słońca, które przedłużyło nóż do moich oczu. Wysoki Trybunale, zabiłem z winy słońca. Słońca, które wam również opadnie na oczy. Słońca, które pomaga żyć dżumie i szczurom. Wysoki Trybunale, zabiłem w chwili słońca. W chwili poza Bogiem, w którego nie wierzę. W chwili poza dobrem, które nie istnieje. Wysoki Trybunale, chwila zapomnienia, nie to, że zabiłem, to, że teraz mówię. Lecz czyż jako sędzia milczałem zbyt krótko? Ja dawno ścięty teraz powróciłem. Mogę być widzem i mogę już mówić, na co bym w życiu nigdy się nie zgodził. Nie odgrywać komedii, jak to jest w zwyczaju, to w waszych sądach znaczy być skazanym. Swoją prawdę wam zbędną trzeba zabrać z sobą. Wysoki Trybunale, to co teraz powiem, w waszych wypranych mózgach nie zostawi śladu. Chwilę słońca z was każdy ma jeszcze przed sobą. Im mniej wierzycie w posiwiałe racje, z tym większą ich bronicie bezwzględnością. To prawo tak stare, jak stary wasz świat. Mówię do was, tchórze, bo wasza bezczelność, wasze zakłamanie, cuchnąca niewinność sprawia, że wierzycie już w to, co mówicie. Chwilę słońca z was każdy ma jeszcze przed sobą. List otwarty. Szanowny panie ministrze, poczta została stworzona po to, żeby ludzie się z sobą telekomunikowali. Ponieważ z powodów nostalgicznych zdarzyło mi się upić w miesiącu maju, czytałem przez północy przyjaciołom na całym świecie swoje nowe wiersze przez telefon. I niestety przyszedł rachunek, który absolutnie przekracza moje możliwości płatnicze. W związku z czym proszę o anulowanie go i pozwolenie na dalszą telekomunikację w mniejszym wymiarze godzin. W imię żywotnej sprawy istnienia telefonicznych więzów międzyludzkich. Chciałbym zaznaczyć, że większość antyfeministek na świecie, historia literatury powszechnej i prawdopodobnie mer Paryża są po mojej stronie. Dwa ostatnie wiersze zabrała mi bezpieka. Chciałbym je uczcić tutaj minutą ciszy. Dziękuję.
Scena. Zdaje się, że pani nie oglądała filmu, z którego pochodzi ta scena. Tam wszystko działo się znacznie szybciej. Odchodzenie było sprawne technicznie, aktorzy dobrze prowadzeni, gra świateł nienagannie wykorzystana. Ona stała po lewej stronie, on odchodził w pusty pejzaż. Ona stała nieco w górze, on odchodził nieco w dół. Tragedię urwano w niespodziewanym momencie. Długość taśmy nieomylnie była wyliczona. Nie było już nic dalej. Istniała jeszcze możliwość powtórzenia wszystkiego sprzed. Oglądałem ten film 2 razy, ale ta scena może pochodzić z każdego innego filmu, czy też powieści, czy też wiersza, czy też... Pani piersi uwieczniono już w pieśni nad pieśniami, ale doskonalszy wyraz znalazły w milionach pornograficznych zdjęć, które chłopcy oglądają w czasie zbiorowego samogwałtu, w chwilach oczyszczającej tęsknoty. Być może ma pani rację, że rozumiemy się coraz mniej. Zawsze odchodzi się z niejasnych powodów. W światowym miesiącu serca zwiększyła się ilość zawałów. Umierano także na cholerę, czarną ospę i grypę. Mówiono o pogodzie zmiennej w tym kwietniu jak pory roku. Odnotowano opady śniegu. Zmiany atmosferyczne źle wpływają na serce, podobnie jak palenie tytoniu i alkohol. Zalecano także spokój. Stresy psychiczne prowadzą do poważnych zaburzeń. Wstrzymano ogień na kilku frontach. Trafiano do serca przez żołądek i z broni szybkostrzelnej. Poeci, potykając się o patos słów, biegli wiersz za wierszem. Ktoś niósł w sobie cudze serce i umierał po raz wtóry. Po raz wtóry śmiercią innego człowieka, śniąc ten sam sen o umieraniu. W światowym miesiącu serca pielgrzymowaliśmy do tej czerwonej kapliczki w gotyckim łuku żeber. Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, mówiliśmy do własnego serca. 300 gram bijące we mnie, zmiłuj się nade mną, mówiliśmy do własnego serca. Zatoko Wieńcowa, zastawko półksiężycowa tapnia płucnego, zmiłuj się nad nami. Żyło czcza górna i ty basis cordis, i ty facies pulmonalis, i ty atrium sinistrum, i ty epicardium, i ty myokardium, i ty endokardium. Obdarzcie nas pokojem, mówiliśmy. Wysoki śpiewie aorty, daruj nam jeszcze tych kilka miłości. Choć nieśmiertelni jesteśmy tylko przez chwilę. Tę jedyną chwilę, w której umieramy. W mojej ojczyźnie znane są miejsca z najnowszej historii. Krew wyzwoliła się z ciała, krew była rozkwitającym pomnikiem, a rozkwitający pomnik był pomnikiem braterstwa, a bracia nasi kupowali kwiaty na wieńce do wazonów, ale na wszelki wypadek, gdyby wypruwanie żył było aktem śmierci. Puls czasu był gwałtowny. Serce czasu przed 3. zawałem. Karuzela. A gdyby ta karuzela była tam, wewnątrz, w samym sercu, albo nawet gdzieś na skraju getta, czy jej istnienie byłoby wybaczone? Czy tym ludziom, którzy teraz jeden przez drugiego w ścisku sadowią się w chybotliwych krzesełeczkach, tej kobiecie w płonącej sukience, mężczyźnie z przestrzeloną głową, temu drugiemu, który zaraz zemdleje z głodu, jego ciało nagle zwiśnie na łańcuchach. Dziecku z włosami jak dym. Czy tym ludziom, których powoli zaczyna obracać zgrzytliwa maszyneria, unosić coraz szybciej, wyżej, ku przedwieczornemu niebu, ponad tym czasem złym, ponad miastem, którego teraz nie widzą, nawołując się, przekrzykując, chwytając się w locie. Czy tym ludziom, których radosny, na krótko śmiech miesza się z muzyką, Niech będzie, że niemiecką z ochrypłych głośników. Moglibyśmy mieć coś do wyrzucenia.
Dom do rozbiórki. Było już po pożegnaniu. Gdzieś przeczytałam, że nie był to pociąg, lecz rodzaj wielkiego domu. Wyjeżdżałam z tego miasta, od tej rzeki, której nie ma, ale jak śmierdzi. A może to nasz przyjaciel, który buduje tu lepsze jutro, wspólny dom? Nie dostrzegam tego domu. Nie odczuwam jego braku. Serce boli mnie z innego powodu. Jak w bajce, trzy fonemy tworzą symbol, który mnie chroni przed deszczem. Jest też gorącą duszą mojego snu. Rośnie jak włosy umarłych. Jest pomnikiem stomatologicznym, ogłosko przedniojęzykowo-zębowa. Przyjeżdżam i odjeżdżam. Dom do rozbiórki. Nie było pogrzebu. Stypa trwa do dziś. Wstyd nam i zimno. Powietrze drży i wszystko, co jest naszym życiem, drży zawieszone w powietrzu. Szczęśliwie żyją spychacze 10-tonowym walcom. Nie trzeba tego życzyć. Kto mi dał skrzydła, nie dał mi pancerza. Jest spokojnie. Mimo napiętej sytuacji na świecie, nie mam powodów do narzekań. Na śniadanie jem jajka na miękko i nikt nie pyta, z którego końca je tłukę. Nikt nie zwraca uwagi na wysokość moich obcasów. Nie mam związanych rąk i spętanych nóg. Docierają do mnie listy. Nikt nie gilotynuje moich myśli. Nikt nie sprawdza, co wyrzucam do kubła na śmieci. Nikt nie czyta moich wierszy. Nikt ich za mnie nie pisze. Cenzura nie czepia się moich snów. Dozwolone od lat 7 walory dydaktyzm, humanitaryzm, artyzm. Nikt mi nie każe i nie zabrania należeć. Pies Bubu i pan Rysio mają do mnie pozytywny stosunek. Jest spokojnie. Nikt nie burzy nieistniejącego. Niezły teatr, ale bezkrwisty. Udramatycznić wątek sensacyjny, wprowadzić scenę z zapadnią, etc.
Uroczystość. I ten rzeźnik sprzeciwka, i ten chudy, co cały dzień na poczcie stempluje ludzkie wzruszenia i namiętności, także młody, nieogolony i obdarty ideowiec, i tłusta burdelmama, odkurzona i wyprasowana orkiestra strażacka, cały odświętny tłum znaczących i nieznaczących zebrał się na rynku w oczekiwaniu na uroczystość palenia. To tylko na pozór wygląda tak ładnie. Ale co z tym mitręgi, co urywania głowy, wiedzą tylko urzędnicy magistratu. Bo to i żmudna robota selekcjonerów, przecież nie wszystkie książki się pali, i kłopoty z przyjęciem różnych korporacji i zrzeszeń, i wydatki, chorągwie i gorąca zupa dla tłumu, i obawa, że od stosu może zająć się ratusz. A efekt wątpliwy. Większość zebranych i tak nie pojmie doniosłości zdarzenia. Zjedzą zupę, posłuchają orkiestry, a spodoba im się co najwyżej płomień, który przypomni im skautowską młodość. Dlatego uroczystości palenia odbędzie się w tym roku ostatni raz. Postanowiono nakłonić autorów, aby palili książki jeszcze przed napisaniem.
Czerń. Zawsze czerń. Bywa, że jesteś delikatny i wszystko, co zrobisz, staje się złem. Bywa, że jesteś nieuważny i wszystko obraca się na dobre. Przeciw tobie. Lekcja liryki. Naucz się wreszcie budzić w codzienności. W nagłym przypływie przedmiotów i spojrzeń otwieranie powiek nie będzie zdziwieniem, że słońce jeszcze majaczy się tęczą. Naucz się wreszcie logiki pozoru. Przestań być szczupłym, zbyt wysokim dzieckiem. Filozofia miłości polega na odpychaniu. Nie ucz się wschodów słońca w czyichś włosach. Naucz się stawać w otwartym oknie, podstawiać oczy pod strach i pod wiatr. Filozofia nadziei to gra wyobraźni. Na tyle żyjesz, na ile ci dano. Naucz się wreszcie uległości źrenic, by nie przeczyły oczy, kiedy usta w strzępach. Za późno przyjdzie to, co pamiętałeś. Za wcześnie pora tego, co chciałbyś zapomnieć. Potwierdzaj, co kazano. Rób, co powiedziano. Odgaduj zamysł, wyprzedzaj zamiary. Filozofia człowieka jest czystą abstrakcją. Pamiętaj, są handlarze i są sprzedawani. W każdym razie żyjemy. W każdym razie na pewno żyjemy. My, zmęczeni bohaterowie, smutne pół rycerzy żywych, zapominając czasem, w jakich czasach żyć nam przyszło Leonidasie. W czasach niejednoznacznych wyborów, niestety. Żyjemy dla tych kobiet, które chcą być koniecznie z nami. Być może piękno przeważa śmierć. Być może piękno ocala życie. Żyjemy widocznie dla piękna. Dla wielu pięknych rzeczy. Gór, morza, roślin, zwierząt. Dla tylu pięknych kobiet. Dla kilku mądrych myśli, dla paru pięknych słów, bez pokrycia. Oświadczyny. Jedni mówią, że jestem erotomanem. Drudzy mówią, że naśladuję Hemingwaya. Trzeci mówią, że to nowy Marek Chłasko. W salonach mówią, że za dużo piję. Inni mówią, że jestem byłym bokserem. Chciałbym raz wreszcie i po poetycku oświadczyć. Odpieprzcie się. Jestem sobą.
Wierzę. Choć wierzę w szansę mojego pokolenia, trzepoczę na wietrze. Szanse mojego pokolenia niosą 1 maja i pokazują na dożynkach. Szansa mojego pokolenia pod piórami działaczy zmienia się w chanson de geste. Patrz kalendarzyk młodzieżowy 1974. Wieża mojego pokolenia jest zawziętą metaforą. Wieżowiec, w którym mieszkam, kątem. Brata mnie i łączy. To artezyjska wieża, studnia niebotyczna. Perspektywa jest podobno formą symboliczną, patrz Porębski M, więc nic się przede mną nie otwiera. Nie wierzę w koniunkcję, bowiem logiczne jest zdanie, jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Nie wierzę w koniugację, bowiem nic się nie odmienia, tryby zmiażdżyły ją. Nie wierzę w komunikację. Rzeczywistość odpowiada na moje pytania systemem Stalina z listu do towarzyszy Białkina i Führera, patrz Stalin J. Nade mną oglądają mecz, pode mną płacze dziecko. Przede mną deputat węglowy, za rękawki, meble na raty. Wykwintna małżowina już na projekt Kirschera zamiast ściany, patrz Kirscher A. I moja wieża rozmyślań, wieża z kości słoniowej. Podobno pomylenie pojęć, patrz, panowski E. Zmienia się powoli, choć za moim oknem ciągle długofalowa reklama tęczy. W jaskinie, patrz. Nie mam domu. Powstaje mój wiersz. Jest godzina anielska. Poeta Aiken zawiązuje krawat. Matka budzi mnie o tej godzinie. Zegar znów nie chciał dzwonić. Ach, jak wspaniale tyka twój farmerski budzik. Powstaje mój wiersz o mocy 300 koni nielogicznych. Nie ma czym zadziwić od pół wieku. Czaruje mnie Amazonka w postaci sitka do kawy, a za moim oknem warczą elektryczne ogrody. Wiersz jest Janem Husem w płomieniach ostatnich moich lektur. Jest niezwykle cenny. Posiada jedną złotą plombę, która właśnie wypada. Niebieska eksplozja mojego domu. Wiersz jest... jest brakiem śniegu w Boże Narodzenie. To ubranie z przeceny, które nie ma guzików i guziki, które nie mają ubrania. To radośni renciści drugiej i trzeciej grupy. Pablo Picasso z wosku i łzy z gliceryny. To moje tajemnicze przebranie i wiersz, który w nim chodzi. Na końcu powiem, wszystkie klamki zostają mi w rękach. Jest skrzypienie zamiast podłóg i sen zamiast człowieka. Kulawy i ślepy jest moim ojcem. Twoje myśli są zawsze przy mnie. Są lampą nocną, która się nie pali. Nie mam domu. Kocham bezsilnego. Życie to nie loteria. Niech żyje loteria. Noworoczny balon bez powietrza, karp z wody, wiersz, który żyje na własną rękę. Trzy cięte cyklameny w dniu urodzin.
Czterdzieści stopni Celsjusza. Poemat społeczno-polityczny z Dzisiowi Jaskule. Do południa nic się nie zdarzyło. Upał sprzyjał rolnictwu. Zderzenie lodziarza z tramwajem nastąpiło o godzinie 12. Sektor uspołeczniony wyszedł z mniejszym szwankiem, choć już w pierwszej fazie wydarzenia, od pisku hamulców do przyjazdu milicji, ilość pasażerów pomnożona przez czas spóźnienia dawała znaczną liczbę strat w złotówkach. Jednocześnie studenci rozdawali ulotki z adresami sklepów, w których można dostać. Jeden zapatrzył się na lekarza, zajętego stwierdzaniem zgonu i dostał mandat, ponieważ okazał się wspólnikiem Gapowicza, którego obok spisywał kontroler MPK. Tymczasem motorniczy uporczywie dmuchał w dziurawy balonik, którym go poczęstował starszy sierżant milicji obywatelskiej. Sytuacja stawała się niezręczna, zwłaszcza iż zewsząd słychać było głosy, że w sklepach nic nie można dostać. Rosła kolejka tramwajów. Wysypał się tłum spóźnionych. Nieliczni kontrolerzy ustawiali spieszonych pasażerów według tras i wagonów, lecz pewna ilość nieuczciwych osobników przemykała z grupy do grupy w celu oszukania Skarbu Państwa. Powodowało to zamęt w głowach kontrolerów. Tu i ówdzie ktoś padał rażony udarem słonecznym. Najkarniejsza była grupa przedszkolaków, która tramwajem numer 9 wybrała się na zwiedzanie Izby Pamięci Narodowej. Niemniej sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Straty rosły, a lody płynęły chodnikiem. Na szczęście pojawiła się ekipa specjalna i natychmiast rozdała szturmówki i transparenty, skutecznie przekształcając spóźnienie w manifestację. Znienacka motorniczy z trzaskiem pękł z wysiłku, dając dobitny wyraz postawie zaangażowanej. W tłumie manifestantów wybuchł ogromny entuzjazm, do którego dołączył się bez wahania starszy sierżant Milicji Obywatelskiej. Przedszkolacy zaintonowali „Zawsze niech będzie słońce”, reszta zgromadzonych podchwyciła śpiew i pochód ruszył. Pasażerowie i kontrolerzy, studenci, przedszkolacy, lekarz pogotowia i starszy sierżant MOO. Po drodze dołączali klienci sklepów, w których można dostać, personel sklepów, w których nic nie można dostać, rolnicy, którym sprzyjał upał. Manifestacja potężniejąc, z płomiennym śpiewem na ustach, maszerowała prosto w słoneczne jutro.
Na przykład, ktoś kiedyś powiedział, ale kto nie pamiętam, że każdy wiersz zmienia świat, chociażby przez to, że istnieje. To szlachetne, tyle że ja, który siedzę teraz przy tym, a nie innym biurku, w tym, a jednak mieszkaniu, w tym no cóż mieście, w tym kraju, nie do wiary, wystukując jakieś słowa, ach słowa, na maszynie do pisania marki Predom Łucznik 1301, niewiele zresztą różniącej się od maszyny do szycia tej samej firmy, nie czuję, żeby zmieniało się cokolwiek. Nie mówię o tym, co za oknem, o niezmiennym, póki my żyjemy, wrzasku dzieci i telewizorów. Nie. Skóra, co mówię, trzewia świata, mimo moich wysiłków, najgłębiej pozostają sobą. I wiem, że gdybym nawet przerwał ten wiersz w dowolnym momencie, o na przykład tutaj, to też nic się nie stanie. Sprzedałem ciało. Każdy z was może uprawiać ten precedens. Nie jest to tylko kwestia zawodu kurwy na rogach ulic. Na rogatkach łóżek robią to częściej. Częściej za pieniądze, rzadziej z miłości, która przecież jest. Sprzedałem ciało instytucji uspołecznionej za jedyne 7 000 złotych. Wystarczy się, aby się jeszcze trochę podchodować, podziwiać wschody i zachody słońc, gwiazd sportu, piosenki, poezji, polityki. Z tych 7 patyków można zbudować na przykład szałas, który prędzej czy później przegnije, ale pozwoli przeżyć choć jedną zimę. Sprzedałem ciało. Zwykły handel, na skutek którego przetrwam w oczach studentów medycyny. Moje ciało w formalinie, w rękach chirurgów, można będzie badać. Każdy mięsień po mięśniu, odszczepiać go od kości, pod mikroskopem, dokładniej, gołym okiem, pobieżniej. Tkankę po tkance umieszczać w roztworach soli fizjologicznej. Stwierdzi się schorzenia, oddzieli ode mnie mózg, przygotuje oponę mózgową do konserwacji. Ustawi lub podwiesi za nogi bez możliwości uderzenia krwi do głowy, choć serce na stole sekcyjnym lub stołowym może jeszcze zabić. Śliskie, niespokojne, nadwrażliwe serce oddzielić. Oddzielcie włókno od włókna, nerwowe od syntetycznego. Umieścić. Umieśćcie w specjalnym preparacie do nauki. W szkołach pielęgniarek wychowam na sobie parę pokoleń. Sprzedałem ciało. Ci, którzy kupili, liczą na moją śmierć. Na to, że w wieku 20 lub 40, ale jeszcze świeży, jeszcze pełnosprawny, przyjemny dla oka, zginę nagle pod kołami samochodu osobowego syrena lub utopię się w łyżce wody. Podsuwa się wodę spragnionym. Liczą, że będą kroić martwe jądra, ledwie wstrzymane płuca z pęcherzykami powietrza, nerki, wyrostki, zrostki, krostki. Mogą otworzyć mnie na nowo. Udowodnił to F.C. Stewart z Uniwersytetu Cornella, który z pojedynczej komórki korzeniowej wykształcił całą marchew, a także J.B. Gordon z Oxfordu, który wytworzył dorosłe osobniki z pojedynczych komórek jelita żaby. Zrobią, co zechcą, z moimi myślami, sumieniem, rozsądkiem, który zmilczał, a więc kontestował z moją duszą. Nie. Duszę sprzedam innym. Całą duszę włożę w pracę organizacji społeczno-politycznej. Nawet mi nieprzyjemnie, że biorę pieniądze za nic. Dotąd nie wywiązałem się z umowy. Dobrze, dobrze, przyjaciele. Umówię się ze śmiercią w ścisłym miejscu, w czasie. Dobrze, dobrze, przyjaciele. Wyzionę ducha, zrobię to niedługo. Przecież widzicie, że piszę pośpiesznie, coraz gwałtowniej. Zostało mi jeszcze kilka wierszy. No, już dobrze. Dobrze, przyjaciele. Umówię się ze śmiercią. Ale chwileczkę. Co będzie, jeśli jestem nieśmiertelny? Jeśli byłem skurwysynem, wybaczcie to mojej matce, która niczemu nie jest winna, a także mojemu ojcu wybaczcie, jeśli okazałem się niegodnym synem pułku. Składałem fałszywe zeznania, ale darujcie winy tym, którzy musieli mnie słuchać. Milicjantom i matematykom odpuśćcie, że nigdy nie policzyli mi żeber. W moim imieniu podziękujcie piosenkarzom i politykom za piękne imprezy na wolnym powietrzu i w świetlicach. Powiedzcie im, że rozerwałem się skutecznie. Pisemnie podziękujcie robotnikom, chłopom i inteligencji za to, że maszyny nie próżnowały, ziemia owocowała, a myśl była pomyślna pod każdym względem. Ci, którzy nie pożegnali się ze mną, niech wpadną do mnie jutro, kiedy już trochę ochłonę. Nawiedzajcie mnie zresztą, przyjaciele. Jeśli to możliwe, kupcie mi budzik, aby o świcie nie omijała mnie jasność.
Piękna fotografia, która wyłoniła się przed nami, jest autorstwa Jacka Kucińskiego. Bardzo dziękuję muzykom. Bardzo dziękuję aktorom. Dziękujemy Państwu. Dziękuję panu Jackowi Orłowskiemu za opiekę artystyczną, Małgosi Gadule-Zawratyńskiej za przygotowanie całości. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w marcu. Dziękuję.